Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. House of Debt to książka ekonomiczna Atifamiana i Amira Sufiego, poświęcona przyczynom wielkiej recesji z 2000 roku oraz sposobom ograniczenia ryzyka podobnych kryzysów w przyszłości. Autorzy stawiają tezę, że głównym źródłem załamania nie były wyłącznie banki, lecz przede wszystkim gwałtowny wzrost zadłużenia gospodarstw domowych i późniejszy spadek wydatków konsumpcyjnych. Książka łączy analizę danych z przystępnym językiem, dlatego jest skierowana zarówno do ekonomistów i decydentów, jak i do czytelników zainteresowanych tym, dlaczego kryzysy finansowe tak silnie uderzają w zwykłe rodziny. Jej celem nie jest tylko opis wydarzeń, ale też pokazanie, jak konstrukcja długu, polityka publiczna i nierówności wpływają na skalę recesji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dlaczego autorzy uznają zadłużenie gospodarstw domowych za główne źródło recesji? Centralna teza książki polega na tym, że wielka recesja nie była przede wszystkim skutkiem pojedynczej awarii sektora bankowego, lecz nagromadzenia długu w gospodarstwach domowych, zwłaszcza hipotecznego. Mian i Sufi pokazują, że gdy ceny aktywów, przede wszystkim domów, zaczęły spadać, zadłużone rodziny utraciły majątek i natychmiast ograniczyły konsumpcję. To uruchomiło szerszy spadek popytu w całej gospodarce. Taka interpretacja zmienia punkt ciężkości z samych instytucji finansowych na bilanse zwykłych kredytobiorców. Książka podkreśla, że jeśli dług rośnie szybciej niż dochody, nawet umiarkowany szok może zostać przekształcony w głęboką recesję. W ten sposób autorzy tłumaczą, dlaczego skala załamania była tak duża i dlaczego szybkie odbicie okazało się tak trudne. Po drugie, dług jako antyubezpieczenie, czyli asymetria ryzyka między dłużnikiem a wierzycielem, jednym z najbardziej charakterystycznych pojęć w książce jest traktowanie długu jako antyubezpieczenia. Ubezpieczenie rozkłada ryzyko, natomiast dług skupia je po stronie tych, którzy najmniej są w stanie ponieść stratę. Gdy wartość domu spada albo dochody się kurczą, kredytobiorca nadal musi spłacać zobowiązanie, niezależnie od pogorszenia sytuacji. Wierzyciel jest w znacznie lepszej pozycji, bo ma pierwszeństwo w odzyskaniu środków i nie doświadcza tak bezpośrednio skutków spadku wartości aktywów. Autorzy pokazują, że ta sztywność kontraktów dłużnych wzmacnia każdy kryzys, bo ogranicza zdolność gospodarstw domowych do dostosowania się do nowych warunków. Z tego powodu dług nie tylko finansuje konsumpcję i zakup mieszkań, ale też może przenosić i pogłębiać szok gospodarczy zamiast go łagodzić. Po trzecie, mechanizm levered losses i spirala spadku popytu, zatrudnienia oraz dochodów. Książka rozwija mechanizm nazwany levered losses, czyli stratami spotęgowanymi przez lewarowanie. Chodzi o sytuację, w której niewielki spadek wartości aktywów prowadzi do dużego uszczerbku dla wysoko zadłużonych rodzin, a to wywołuje gwałtowne cięcia wydatków. Mniejsza konsumpcja oznacza niższy popyt dla firm, a niższy popyt prowadzi do redukcji produkcji i miejsc pracy. W ten sposób pierwotny problem bilansowy staje się ogólnogospodarczą spiralą spadkową. Autorzy podkreślają, że ten proces nie ogranicza się do regionów bezpośrednio związanych z rynkiem nieruchomości. Gdy popyt krajowy słabnie, skutki odczuwają także pracownicy i firmy daleko od epicentrum bańki. To właśnie ta zdolność długu do przenoszenia lokalnego załamania na całą gospodarkę odróżnia ich ujęcie od prostszych narracji o kryzysie bankowym. Po czwarte, indebted demand. Nierówności i presja na naturalną stopę procentową autorzy nie ograniczają analizy do samego 2008 roku, lecz próbują wyjaśnić szerszą dynamikę gospodarki opartej na zadłużeniu. W późniejszych pracach powiązanych z książką rozwijają ideę indebted demand, czyli popytu zadłużonego, w którym wysoki dług gospodarstw domowych i państwa obniża popyt globalny oraz naturalną stopę procentową. W praktyce oznacza to, że rosnące nierówności i słabszy wzrost dochodów klasy średniej mogą sprzyjać coraz większemu poleganiu na kredycie jako substytucie popytu. Taka gospodarka staje się podatna na pułapkę zadłużenia, bo stymulowanie jej kolejnym długiem daje krótkotrwałe ożywienie, ale zwiększa koszty przyszłej recesji. To ważny element książki, ponieważ łączy kryzys finansowy z długofalowymi procesami społecznymi, a nie tylko z błędami polityki w jednym konkretnym momencie. Na koniec, co książka proponuje zamiast ochrony wyłącznie banków i wierzycieli, House of Debt nie kończy się na diagnozie, lecz proponuje konkretne wnioski polityczne. Autorzy argumentują, że skuteczniejsze od samego ratowania banków byłoby odciążenie zadłużonych gospodarstw domowych, zwłaszcza przez redukcję obciążeń hipotecznych. Ich zdaniem polityka publiczna zbyt często chroni instytucje finansowe, a zbyt rzadko skupia się na odbudowie zdolności wydatkowej rodzin. Taka zmiana priorytetów miałaby znaczenie nie tylko moralne, ale i makroekonomiczne, bo szybciej przywracałaby popyt i zatrudnienie. Książka pokazuje również, że zapobieganie przyszłym kryzysom wymaga lepszych reguł udzielania kredytów, większej ostrożności w projektowaniu produktów hipotecznych oraz uwzględnienia tego, jak ryzyko rozkłada się między różne grupy społeczne. Dzięki temu pozycja ta jest nie tylko analizą kryzysu, ale też propozycją innego sposobu myślenia o stabilności finansowej. Podsumowując, House of Debt warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy chce się zrozumieć, dlaczego kryzysy finansowe tak często przeradzają się w głębokie recesje i dlaczego samostabilizowanie banków nie zawsze wystarcza. Książka będzie szczególnie cenna dla studentów ekonomii, analityków polityki publicznej, dziennikarzy gospodarczych oraz czytelników, którzy chcą zobaczyć, jak decyzje kredytowe wpływają na realną gospodarkę domową. Jej największą zaletą jest połączenie ścisłej argumentacji z jasnym, publicystycznie przystępnym stylem, dzięki czemu złożony temat staje się zrozumiały bez uproszczenia sensu. Wyróżnia ją także konsekwentne przesunięcie perspektywy z Wall Street na gospodarstwa domowe, co odróżnia ją od wielu książek o kryzysie finansowym. Zamiast opowieści o abstrakcyjnych rynkach, autorzy pokazują mechanizm, w którym dług, spadek wartości aktywów i ograniczenie konsumpcji tworzą samonapędzającą się spiralę. To sprawia, że książka pozostaje ważna nie tylko jako opis przeszłości, ale też jako ostrzeżenie na przyszłość. Jeśli chcesz nas wesprzeć Atifmian, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.